Zapraszam Państwa do wysłuchania wystąpienia księdza Tomasza Grysy, dyplomaty Stolicy Apostolskiej, w przeszłości pracującego w nuncjaturach w Rosji, Indiach, Belgii, Meksyku i Brazylii, a obecnie pracującego przy misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Prelekcję zorganizował Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych.
W paru słowach na początku powiem o tym, jak to się stało w ogóle, że Stolica Apostolska jest obecna w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak wiadomo, ONZ powstał na zgliszczach II wojny światowej w 1945 roku, kiedy to 51 państw założycielskich podpisało kartę Stanów Zjednoczonych w San Francisco. I na początku Stolica Apostolska patrzyła na tę nową organizację międzynarodową z pewną rezerwą, z kilku przyczyn, zresztą to było wzajemne. Przede wszystkim dlatego, że chociaż ONZ określał siebie jako organizacja równych państw, to od samego początku było jasne, że pięć z nich ma trochę więcej praw niż innych, ponieważ otrzymały prawo weta, które do dzisiaj zresztą im przysługuje. I to, jak wiadomo, są Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja. Poza tym ONZ niechętnie przyjmował na początku małe państwa, dlatego że uważał, że to osłabi jego autorytet, a po drugie też, ponieważ to był jednocześnie czas wyzwalania się kolonii, często wbrew woli państw kolonialnych, państwa nowe nie były przyjmowane tak od razu i niechętnie. Poza tym papież Pius XII na początku nie bardzo wiedział też, w którą stronę to pójdzie, a po doświadczeniach Ligi Narodów prognozy mogły być różne i dlatego często zapytywał, czy ONZ nie jest czasem tylko akademią, w której się pisze rezolucje, które nigdy nie wejdą w życie. Więc na początku było, powiedzmy, sporo nieufności z jednej i z drugiej strony. Ale jednak z czasem Stolica Apostolska była zapraszana do różnego rodzaju prac związanych z działalnością ONZ-u, chociażby UNESCO, czy też organizacji energii atomowej, której Stolica Apostolska jest jednym z członków założycieli. Także z czasem nawiązała się nić porozumienia, wzajemne zaufanie i to doprowadziło do tego, że w 1964 roku, dokładnie 6 kwietnia, papież Paweł VI otworzył misję stałą, obserwacyjną, jak to nazywamy, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tych państw obserwatorów było dużo w przeszłości. Było ich 17. Między innymi tak szacowne państwa jak Niemcy, jak Korea były przez długi czas obserwatorami, Szwajcaria, jak wiadomo, najdłużej. One stopniowo stawały się państwami członkowskimi i kiedy jako ostatnia Szwajcaria zdecydowała o tym, aby dołączyć do ONZ-u jako państwo członkowskie, to Stolica Apostolska pozostała sama. I wtedy się pojawiło pytanie, czy też Stolica Apostolska ma się ubiegać o status państwa członkowskiego, czy też nie. Ze strony ONZ-u nie byłoby żadnych przeciwwskazań, wręcz przeciwnie, były słowa zachęty, które sugerowały, że mogłoby do tego dojść, Stolica Apostolska mogłaby bez przeszkód stać się członkiem. Natomiast w 2004 roku papież Jan Paweł II podjął decyzję o utrzymaniu statusu obserwatora i w tym celu w ONZ-cie wywiązała się też krótka debata, w której efekcie powstała rezolucja opisująca status obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, napisana dla Stolicy Apostolskiej i przyjęta jednogłośnie. Racje, które przemawiały ze strony papieża na utrzymanie tego statusu, to było przede wszystkim to, że Stolica Apostolska, chociaż jest z pewnością podmiotem prawa międzynarodowego, a więc jest suwerenna i niepodległa, ma nieco inną misję niż inne państwa na świecie. Misję przede wszystkim religijną, duchową. Nie jest jedną z potęg tego świata i w związku z tym także w debacie międzynarodowej, w której pragnie uczestniczyć, chce jednak pozostać super partes, ponad podziałami. Nie chce się wiązać z żadną ze stron ewentualnych konfliktów czy sporów. Później w 2012 roku pojawił się jeszcze drugi obserwator, to jest obecnie państwo Palestyna. I w związku z tym cieszy się takim samym statusem jak Stolica Apostolska. Jaka jest różnica między członkiem ONZ-u a obserwatorem? Obserwator właściwie uczestniczy w całym życiu Organizacji Narodów Zjednoczonych. To znaczy zarówno może uczestniczyć w debacie, my tak samo jak wszystkie inne państwa przemawiamy na łonie ONZ-u, tak samo uczestniczymy w różnego rodzaju pracach w grupach, w negocjacjach. Jedyne trzy rzeczy, których obserwator nie może, to przede wszystkim nie może głosować. To jest główna różnica między członkiem a obserwatorem. Następnie nie może kandydować do urzędów ONZ-owskich. I trzecia, nie może być autorem rezolucji, ale może być już koautorem. To sprawia, że właściwie Stolica Apostolska jest obecna we wszystkich ważniejszych momentach i debatach ONZ-u. Ale jeśli miałbym wymienić, w których szczególnie staramy się być aktywni, to bym wymienił sześć takich obszarów, które pochłaniają dużo czasu i energii z naszej strony. Pierwszy to jest oczywiście sprawa dążenia do pokoju i bezpieczeństwa w rejonach objętych wojną i konfliktami. Jest to w tej chwili niewątpliwie temat numer jeden w ONZ-cie i zawsze był. ONZ powstał właśnie dlatego, żeby uniknąć kolejnej wojny. Natomiast sytuacja wygląda w tej chwili tak, że kiedy sekretarz generalny Ban Ki-moon, który już odszedł, ale kiedy on obejmował urząd 1 stycznia 2006 roku, było na świecie 13 konfliktów otwartych. A kiedy kończył urząd na Sylwestra zeszłego roku, to na świecie było 39 konfliktów otwartych i 11 ognisk zapalnych, które w każdej chwili mogą się przerodzić w otwartą wojnę. To jest niestety sytuacja, w której żyjemy w tej chwili, którą Ojciec Święty Franciszek nazywa trzecią wojną światową w kawałkach. Dlatego nasza delegacja stara się za każdym razem, kiedy jest to możliwe, uczestniczyć w debatach otwartych w Radzie Bezpieczeństwa i przypominać o tym, że nie można stracić z oczu sytuacji, w której żyją ludzie na tych terenach. Bo nieraz to wygląda tak, że wiele jest w tej chwili tych ognisk zapalnych i wręcz otwartych konfliktów na świecie, gdzie ludzie rzeczywiście cierpią, gdzie są zabijani, gdzie ryzykują codziennie swoje życie. A tymczasem niestety często w debacie na łonie Rady Bezpieczeństwa przeważają interesy tych państw, które próbują wykorzystywać te konflikty w swoich własnych celach. Jak wiadomo, jedną z największych słabości obecnie ONZ-u to jest właśnie prawo weta. Bo nawet jeśli 14 spośród 15 członków Rady Bezpieczeństwa podejmie jakąś decyzję, a jedno tylko państwo z prawem weta to weto ogłosi, to decyzja upada. To jest więc pierwsze i najważniejsze w tej chwili pole, na którym także delegacja Stolicy Apostolskiej jest aktywna. Drugie jest bardzo związane z tym, to jest kwestia rozbrojenia, zwłaszcza rozbrojenia nuklearnego, który jest nowym tematem w ONZ-cie. Po raz pierwszy w historii w marcu odbyła się konferencja na temat rozbrojenia nuklearnego, które miałoby doprowadzić do całkowitej likwidacji tej broni. Jest to temat, który wzbudza bardzo wiele dyskusji i wiele emocji, dlatego że państwa, które posiadają broń nuklearną, zbojkotowały tę konferencję, jak również i państwa, które są pod tak zwanym parasolem nuklearnym państw posiadających tę broń, argumentując, że jeśli dojdzie do rozbrojenia nuklearnego, to wtedy przy wielkim arsenale broni konwencjonalnej oni nie będą mieli się czym bronić. Większość jednak państw, 2/3 przynajmniej, jeśli nie więcej, stwierdziły, że nie, że trzeba do tego dążyć, że to będzie proces być może długi, ale tak jak długo trwały negocjacje w sprawie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, tak też trzeba i jest to obowiązek nie tylko moralny, ale wręcz obowiązek, który wynika z troski o przyszłość świata, trzeba dążyć do tego, żeby zabronić posiadania broni nuklearnej. I ta konferencja rozpoczęła się od orędzia Ojca Świętego Franciszka, którą przeczytał podsekretarz do spraw relacji z państwami Stolicy Apostolskiej, prałat Antoine Camilleri, który specjalnie przyjechał z Rzymu na tę okazję. Ten nasz głos został uznany na tyle ważny, że właściwie wyłamując się z ogólnej zasady, czy powiedzmy dopuszczając pewien wyjątek, państwa członkowskie zagłosowały za tym, że Stolica Apostolska ma uczestniczyć w tej konferencji z prawem głosu na równi ze wszystkimi innymi państwami. właśnie po to, żeby dodać autorytetu moralnego ewentualnym postanowieniom, które z tej konferencji mają wynikać. W marcu odbyła się pierwsza część, teraz jest pisany jest projekt traktatu i w czerwcu, właściwie na przełomie czerwca i lipca, będą 3 tygodnie końcowych negocjacji. Trzeci bardzo ważny obszar, na którym w tej chwili toczą się bardzo intensywne dyskusje, negocjacje, to jest wielka kwestia emigracji światowej, a więc problem emigrantów, uchodźców oraz przesiedleńców w ramach jednego państwa. Problem, jak wiadomo, jest niebywały. Od czasów II wojny światowej nie było takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. W ciągu roku szacuje się, że ponad 250 milionów ludzi przekracza granicę, z czego mniej więcej 65 milionów może być uznanych za uchodźców, czyli za tych, którzy ratują życie. To nie są emigranci ekonomiczni, czy emigranci, którzy dążą do zmiany statusu życia, ale to są ci, którzy po prostu mają do wyboru albo śmierć w wojnie, albo ucieczkę. W tej chwili są dyskutowane dwa wielkie traktaty globalne. Nazywają to w ONZ-cie Global Compact, co po angielsku w zasadzie nic nie znaczy, ale ONZ jest znany z tego, że bardzo ładne nazwy różnym rzeczom nadaje. Jeden z tych traktatów globalnych ma dotyczyć uchodźców, co jest, powiedzmy, tematem już znanym. W prawie międzynarodowym jest dosyć dużo instrumentów prawnych, które reguluje tę sprawę. A drugi właśnie ma dotyczyć emigrantów w ogóle. I tutaj są największe opory, aby dojść do porozumienia, ponieważ państwa, do których ludzie emigrują, a więc przede wszystkim państwa Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemcy, jak również Stany Zjednoczone, Kanada, chcą, żeby te negocjacje zakończyły się takim dokumentem, który byłby jakimś wezwaniem do działania, pewnymi wskazówkami, ale nie obowiązującym prawnie. Natomiast państwa, które są źródłem emigracji, chcą oczywiście solidnego, obowiązującego instrumentu prawa międzynarodowego, które wytyczy jasne wskazówki, jasne granice jednocześnie, jakie procedury mają być używane w stosunku do ludzi, którzy ubiegają się o azyl czy o prawo zamieszkania i pracy w innym kraju. Jak wiadomo, temat jest bardzo istotny także z tego względu, że Ojciec Święty Franciszek osobiście się nim interesuje. Państwo być może już wiedzą, że 1 stycznia powstała nowa dykasteria Kurii Rzymskiej, która nazywa się też bardzo ładnie, że jest to dykasteria do spraw służby całościowemu rozwojowi człowieka. I jeden z departamentów tej nowej dykasterii jest właśnie departamentem dotyczącym migrantów i uchodźców. I ten Ojciec Święty zarezerwował dla siebie. Oczywiście sam nie może wszystkich prac prowadzić, więc w jego imieniu jest tam dwóch kapłanów, którzy kierują, ale bezpośrednio on właśnie ma tę sprawę na sercu i czyta wszystkie nasze raporty w związku z tym. Także my też w tych negocjacjach uczestniczymy i tak jak potrafimy, staramy się doprowadzić do tego, żeby strony negocjujące doszły do porozumienia. Czwarty obszar naszej pracy, bardzo związany z tym trzecim, to jest kwestia handlu ludźmi oraz współczesnych form niewolnictwa. Wydawało się, że niewolnictwo w XIX wieku zostało zniesione, ale jednak w tej chwili w nowych formach się odrodziło. Największy procent z tego dotyczy porwań młodych kobiet, które są wykorzystywane później w prostytucji. Ale trudno w to uwierzyć, ale coraz większy procent jest także mężczyzn porywanych ze względu na pracę niewolniczą, do której są zmuszani. Tych form współczesnego niewolnictwa jest jeszcze więcej. Ale w tym temacie przynajmniej jest powszechna zgoda co do tego, że jest to zjawisko, którego absolutnie nie wolno tolerować. Papież Franciszek też nazwał to otwartą raną na ciele społeczeństwa, na ciele społeczności ludzkiej. I właściwie można o tyle tutaj powiedzieć, że państwa członkowskie ONZ-u są zgodne co do tego, że koniecznie trzeba wypracować wszelkie możliwe porozumienia, czy nawet przepisy, które będą tamą dla tego rodzaju praktyk. Jak wiadomo, w Watykanie istnieje taka grupa robocza, która nazywa się Santa Marta Group, czyli Grupa Świętej Marty. Nazwa jest od domu, w którym żyje Ojciec Święty, nie od świętej patronki, do której należą biskupi i szefowie policji. Dlatego, że trudno walczyć właśnie z plagą handlu ludźmi bez udziału jednych i drugich. W tym sensie, że biskupi, czy w ogóle Kościół katolicki, najczęściej jest tym, powiedzmy, tą wspólnotą, która ma najlepszy kontakt z ofiarami tego rodzaju praktyki, ponieważ prędzej czy później ludzie, którym udaje się jakoś wyrwać z tego procederu, trafiają właśnie do domów, które prowadzą czy to siostry, czy osoby świeckie, czy nieraz kapłani, którzy się zajmują tymi ludźmi, starają się ich na nowo wprowadzić do życia w społeczeństwie. A z kolei policja ma odpowiednie środki nacisku, żeby ścigać tych, którzy są za to odpowiedzialni. Inicjatyw jest na szczęście wiele w tej materii, ale jest to sprawa, która stosunkowo niedawno tak na poważnie wypłynęła w debacie ONZ-owskim, mniej więcej 15 lat temu. I teraz mamy nadzieję, że powstanie to, co się nazywa w ONZ-cie właśnie plan działania, który pozwoli konkretnie nie tylko przyjrzeć się, ale przedsięwziąć odpowiednie środki, żeby po prostu zatrzymać ten proceder.